Radio Dora. Szczęść Boże, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dość nietypowy czas jak na naszą audycję, ale dzisiaj jest audycja z Krakowa. Ksiądz Maciej Gawlik jest tutaj, czeka, aby się z Państwem przywitać, aby też powitać i przywitać swoich gości, podać temat. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować Małgosi. Wiem, że Małgosia dzisiaj za chwileczkę wyjeżdża z Krasnoburga aż do Wiednia na adorację, na całonocną adorację. Mimo wszystko poświęciła chwilę czasu dla nas i poprowadziła modlitwę różańcową. Księże Macieju, serdecznie witamy. Ksiądz Maciej Gawlik, zmartwychwstaniec, obecnie w Krakowie. Witamy w Wiedniu.
Panie Staszku, pan to takimi obrazami mówi, z taką symboliką. Ja bardzo chciałbym być w Wiedniu fizycznie, no ale jestem za pomocą fal radiowych. Szczęść Boże, kochani słuchacze. Dzisiaj wznawiamy po wielu, wielu tygodniach przerwy nasze pogadanki nocne, znajdując w Radiu Droga znakomite oparcie i czas, mając czas tutaj. Mamy, zdaje się, go godzinę, czy mniej więcej, czy troszkę mniej. Tyle, ile się dyskusja tak się potoczy, tak zobaczymy na gorąco. Witam kochanych słuchaczy i przedstawiam od razu moje rozmówczynie. Są nimi pani Renata Deka. Szczęść Boże, pani Renato. Pani Renato, słóweczko o tym, co pani dzisiaj robi i gdzie pani mieszka.
Mieszkam w zachodniopomorskim. Jest to mała miejscowość, miasto Trzcińsko-Zdrój, średniowieczne miasto, liczące 4000 mieszkańców, miasto i gmina, a zajmuje się rolnictwem i pracą społeczną właśnie w mojej gminie.
Bardzo dziękuję. Trzcińsko. Trzeba będzie to zapamiętać. Jest Agnieszka Kuster z Poznania. Znana z wcześniejszych audycji, ale niech nam przypomni, co robi mniej więcej teraz w tym czasie.
Witam wszystkich serdecznie. Ja na ten moment pracuję w Fundacji Prorodzinnej, zajmuję się administracją, a na co dzień prywatnie jestem żoną. W tym roku mija 10 lat i mamą dwójki dzieci.
Bardzo dziękujemy. Stałą także uczestniczką naszych dyskusji jest zapalona w dyskusji Magdalena Gawlik, moja siostra. Dzisiaj pewnie też będziesz zapalona. Jak tam nastroje na Kaszubach?
Nastroje są bardzo dobre, a ja będę mniej może taką dzisiaj aktywną stroną tej rozmowy, bo jeszcze odsypiam nocną drogę krzyżową. Także.
O!
Niektórzy jadą na medytację, a można i tak noce spędzać.
A to już była u was ta droga krzyżowa taka radykalna, ekstremalna?
Jak zwał, tak zwał. Rzeczywiście, to się odbyło w całej Polsce przez ostatnie 2 tygodnie.
No dobrze. No to panie Magdo, czujesz w nogach ten dystans cały czas?
Oj, tak, bardzo.
Proszę księdza, to my mamy za tydzień dokładnie, w najbliższy piątek mamy też nocną drogę krzyżową, około 12 kilometrów. Ale to.
No tak też chciałem właśnie, że to za tydzień będzie, ale skoro na Kaszubach już była, no to cóż zrobimy? Tylko się cieszę.
Oczywiście nic nie poradzimy. Możemy zaprosić Kaszuby.
Tematem dzisiejszej audycji, że tak powiem po szkolnemu tak trochę, będzie przyjaźń. będziemy mówili, rozmawiali o przyjaźni w kontekście przede wszystkim króla Dawida, bo król Dawid jest naszym przewodnikiem, przynajmniej był w dwóch pierwszych audycjach, jak może słuchacze pamiętają. Dzisiaj zajmiemy się właśnie jego przyjaźnią, może za następnej audycji już po Wielkanocy zajmiemy się jego ojcostwem i będziemy mówili o tym, jego relacji z synami, też bardzo ciekawej. Przyjaźń. Rzucamy takie hasło, rzucamy takie bardzo znane hasło. Co się dla pań za tym kryje? Czy można tę przyjaźń jakoś ująć w najprostsze słowa i powiedzieć, czym ona jest i co jej zawdzięczamy i czy w ogóle jeszcze można ją znaleźć i doświadczyć w tych dzisiejszych czasach, gdzie wszystko się zmienia?
Ja myślę, może zacznę jako pierwsza, że chyba przyjaźń to jest bardzo aktualny temat, ale też i temat, który no, budzi wiele takich kontrowersyjnych może uczuć, dlatego że czasami nie potrafimy tak do końca chyba określić, czym naprawdę jest dla nas przyjaźń. Mm-hmm.
Nie potrafimy, bo sami jej nie doświadczamy, czy nie wiemy. Może kiedyś w szkole czy na uniwersytecie doświadczaliśmy jej, teraz zupełnie nam się życie zawęziło do rodziny, czy do domu, czy do jakichś obowiązków, do pracy i ciężko nam wrócić z sentymentem. Myślimy o tych przyjaciołach ze szkoły, z tych pięknych czasów akademickich, studenckich, a teraz jakoś trudno nam wrócić i myślimy sobie, czy to jest jeszcze przyjaźń, to co teraz jest?
Tak, ja myślę, że to jest sedno może nawet takiego pewnego rozważania, bo tak naprawdę to do końca może nawet nie wiadomo, czy wiemy, czym jest przyjaźń dla nas, czy to tylko uczucie, czy to jest może coś więcej, coś mniej, jakie są moje, że tak powiem, oczekiwania w stosunku do mojego przyjaciela, do mojej przyjaciółki, czy to są tylko sentymenty, uczucia, czy może coś więcej, coś mniej. Ja myślę, że tutaj przyjaźń jest takim kluczowym zagadnieniem, a jednocześnie takim troszeczkę chyba nie do końca odkrytym jeszcze we współczesnym świecie. Takie jest moje wrażenie.
A ja zajrzałam do słownika etymologii i tam znalazłam, że to jest przyjąć, sprzyjać w staropolskim i myślę, że coś w tym jest. Czyli jeszcze przypominam się, przepraszam, jeden obraz z paulistowskiej kartki takiej wydanej może już 30-40 lat temu. Przyjaźń to patrzeć w jednym kierunku. Rozbudowałabym to jeszcze, ten jeden wspólny kierunek patrzenia o wspólny zapał do jakiejś sprawy, do wrażliwości na świat. Bliżej nam czasem do tych, którzy myślą inaczej, czasem do tych, którzy myślą podobnie. I tu zaprzyjaźnić można się i z osobą różną światopoglądową, ale to w takim razie jest, myślę, coś głębszego, tak jak Renia mówi. To jest po prostu współodczuwanie świata, że jest w nim coś, co dostrzegamy akurat my i chcemy mieć w tym wspólny udział.
No ja bym też nawiązała może jeszcze, przepraszam, bo rzeczywiście znalazłam też jedno wytłumaczenie z naszego słowa przyjaźń i rozdzieliłabym to słowo na dwa człony. Przyjaźni, czyli być przy tej samej jaźni.
Ja to sobie myślę, że mimo wszystko chyba najłatwiej jest przyjaźnić się z kimś, kto ma ten taki... te podstawowe wartości takie same, wówczas łatwiej jest nam rozmawiać na to, co dla nas jest tak naprawdę najważniejsze, bo jako katolicy, jako chrześcijanie stawiamy sobie Boga w centrum i całe życie podporządkowujemy tak naprawdę pod Pana Boga i zwierzając się tak naprawdę z najważniejszych kwestii w życiu, które jednak pod tego Pana Boga podporządkowujemy, osobie, która ma jednak inne wartości, myślę, że nie jesteśmy w stanie być tak, znaczy ta osoba nie jest w stanie nas do końca zrozumieć. Znaczy mam taki przykład, bo mój mąż przyjaźni się z człowiekiem, który nie wierzy w Boga, a jest to jednak jego taka w zasadzie najbliższa osoba. Natomiast ja przyjaźnię się z dwoma dziewczynami, które w zasadzie są w moim wieku, są na tym samym poziomie życia, jeśli chodzi o rodzinę. No i powiem szczerze, że to jest tak bardzo prawdziwa relacja. My potrafimy sobie powiedzieć wszystko. My Znaczy wszystko, no większość tak naprawdę, potrafimy sobie powiedzieć prawdę, nawet tą bolesną prawdę i każda z nas szanuje siebie do tego stopnia, że nikt się nikogo nie obraża. Wiemy, że możemy na siebie liczyć w każdej sytuacji. To jest coś niesamowitego, po prostu takie zrozumienie, akceptacja tego, że każda z nas jest inna, ale tworzymy jakąś taką jedność i to jest też jakby też jednością w Panu Bogu. To jest coś niesamowitego, w sensie, że dzielimy te podstawowe wartości i możemy pomóc sobie w tych najważniejszych dla nas sferach życia. Małżeństwie, w rodzicielstwie.
Ja może tutaj jeszcze tak dla równowagi podam przykład mojej przyjaźni, która ma miejsce od szkoły podstawowej. I jest to przyjaźń właśnie z moją koleżanką ze szkoły, która nie jest osobą wierzącą. A nasza przyjaźń potrafiła przetrwać do dnia dzisiejszego, no czyli już ponad 40 lat, jakby nie było. Także myślę, że owszem, jest aspekt wiary jak najbardziej konieczny, potrzebny, ale myślę, że nie jedyny właśnie.
Jest niezbędny.
A może znaczy, tu bym się spierała.
Nie, że powiedziałam, że nie jest to niezbędne.
A nie jest niezbędne. Tak.
Bo ja powiem, sens mojej wypowiedzi był taki, że łatwiej jest pewnie jednak, jeśli są wspólne te wartości, ale no nie jest to pewnie konieczne, nie?
Ja bym myślała tutaj, że bardziej wiara w człowieczeństwo swoje nawzajem, czyli to człowieczeństwo tego człowieka mnie w jakiś sposób uchwyca, że jakoś mnie intryguje, że jakoś mnie pomaga, czy na zasadzie właśnie różnic, czy też bardziej rzeczy podobnych. I tutaj mówiły Pani o przyjaźni jako czymś trwałym i trwającym, i coś, co jednoczy. A jest przecież też takiego coś, tak jak małżeństwo, miłość czy inne uczucia. One się zmieniają razem z nami. Mówiła średnio o tych jaźniach. Jaźnie nasze z dzieciństwa, jaźnie z młodości i moja jaźń dzisiaj mają wspólność, jakąś podstawę, ale też się zmieniamy. Dlatego ja zauważam, że pewne przyjaźnie mimo wszystko zmieniają się, albo troszkę kończą, albo odchodzą w zapomnienie gdzieś za horyzont kolejnych znajomości. Przyjaźnie liczymy raczej na palcach jednej dłoni, ale może tak być, że przyjaźnie się odradzają po latach, albo po prostu trwają już bez obecności fizycznej tej osoby. Trwają po jej śmierci. Nie wiem, czy to jest możliwe. Czy to już raczej jest tylko wtedy wspomnienie. Także przyjaźń jest dynamiczna.
Dynamiczna też o tyle, że bardzo często no, gdzieś tam dochodzi do nieporozumień, dochodzi do twardych słów, dochodzi do kłótni nawet gdzieś tam, czy nawet...
Dorozstań też.
Dorozstań, tak, kompletnie. No, o czym, znaczy, no właśnie, bo dewaluacja słowa przyjaźń jest potworna, moim zdaniem. I ktoś to nazywa swoim przyjacielem kogoś, a potem się okazuje, że tak na rzeczywistości chciał tylko o swoje dobro i o swoją wygodę i to miło było z kimś, no to nazywał go przyjacielem. Tymczasem ta beczka soli przysłowiowa, którą trzeba zjeść, nawet nie została naruszona, nawet łyżeczki nikt nie zjadł, a już ktoś nazwał kogoś przyjacielem. No więc pomijam te fakty, bo do tego się też dojrzewa, tak jak te nasze jaźnie dojrzewają, ale chyba generalnie te trudne momenty, te gdzieś tam porzucenia jakieś takie drugiego człowieka, no też biorą się, też są wliczane w przyjaźń. Nie ma tak słodziutko, jakby się brzmiało, bo to tak można sobie taki słodki, ładny obraz przyjaźni, sentymentalny trochę nawet ułożyć i rzeczywiście być może tacy są ludzie i takie związki, relacje istnieją. Tylko czy
ja myślę, no właśnie, nie idealizujmy ani człowieka, ani przyjaźni. Nie możemy idealizować. To musi
ja
być
myślę, mogę, nie wiem, czy mogę się wtrącić. Ja myślę, że kryzys w przyjaźni jest wręcz konieczny. I ja bym się wcale nie obawiała kryzysów w przyjaźni. Wręcz przeciwnie. Myślę, że taki kryzys jest potrzebny po to, aby zobaczyć siebie i żeby zobaczyć tego kogoś właśnie w takiej sytuacji, i żeby sobie zdać świadomość, że jesteśmy po prostu tacy. Mamy wady, mamy inne oczekiwania, które mogą być w pewnym momencie zawiedzone na przykład, albo zdradzone, albo możemy to jeszcze jakoś inaczej ująć. Ale tutaj jest pytanie do nas właśnie, też poznania siebie i tej osoby, a jednocześnie czego ja oczekuję od tej przyjaźni, tak? Bo na przykład powracając do Dawida i Jonatana, którzy są postaciami naszymi wyjściowymi, tam jest bardzo pięknie pokazane, wręcz nawet bym powiedziała bardziej przyjaźń Jonatana do Dawida niż Dawida do Jonatana, gdzie Jonatan właśnie mówi, że pokochałem Dawida jak siebie samego. Więc ja zadaję pytanie, czy my kochamy samego siebie?
No bo jest, nie? No właśnie.
To jest punkt wyjścia, tak? Jeżeli my pokochamy samego siebie, to dopiero wtedy mamy punkt wyjścia do tego, że my możemy pokochać kogoś, tego drugiego, tak?
No to mam wykazanie miłości, no właśnie, to Jezus co powiedział w kazaniu na górze. A tu Reniu tylko wtrącę. Przypomina mi się, że Jezus, no wchodzimy w klimat już Wielkiego Tygodnia za chwilę. Jezus nie przestaje nazywać przyjacielem swojego zdrajcę, prawda?
Też ciekawe, w jakim kontekście, zawsze się zastanawiam, kiedy słucham, w jakim kontekście użył.
Na pewno nie ironicznym.
Przyjacielu, po coś tu przyszedł. Pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego.
Ja myślę, że każdy z nas może zadać sobie to pytanie i to w różnych momentach życia, prawda? Bo będziemy, czy bez względu na to, czy my zdradzimy Pana Jezusa, czy nie, zdradzamy Pana Jezusa, jesteśmy nadal Jego przyjaciółmi. I to jest właśnie dla mnie to umiłowanie przyjaciela jak siebie samego, tak? Czyli wiemy, że jestem grzeszny, ja wiem, że jestem grzeszna, a jednak staram kochać siebie samego, tak? Pomimo moich grzechów, jakie ja popełniam i jestem najlepiej, znaczy na ile jestem świadoma tego, co czynię w stosunku do innej osoby, tak? Bo bardzo wiele rzeczy nawet nie jestem świadoma, że czy słowem, czy postawą, czy sposobem odpowiedzi mogłam kogoś urazić, a dla mnie to była czysta prawda, tak? I wręcz no, konieczne do wypowiedzenia.
Taka nakładka jest tutaj, bo nakłada się to, co my dzisiaj w tym świecie, trochę nawiążę do tych zmian świata, które na naszych oczach się dzieją. Jesteśmy raczej obserwatorami, chociaż może i obserwujemy na sobie te zmiany. Mianowicie na przykład wyszło z mody już, może nie wyszło, nie wiem, ale widzę, że ludzie boją się zwracać uwagę drugiemu człowiekowi. I w związku z tym pytanie jest takie, czy w przyjaźni, czy nie ma tego, czy nie przenosimy tego na przyjaźń, że przyjaciel błądzi, robi coś głupiego, bezsensownego i ja mu tego nie powiem, bo będę się bał, że on się obruszy na mnie, albo nie wiem, odejdzie ode mnie, albo cokolwiek innego.
Ja myślę, że nie właśnie tylko przyjaźń, popatrzmy na nasze relacje, najbliższe relacje, rodzinne relacje.
O właśnie, rodzinne, tak, tak.
No. Powinniśmy być po prostu szczerzy wobec siebie i mieć tą odwagę, bo właśnie taka prawdziwa przyjaźń polega na tym, że potrafimy rozmawiać nie tylko o tych dobrych rzeczach, ale przede wszystkim pomagać sobie w tych trudnych i właśnie zwracać uwagę, jeśli ta osoba gdzieś tam błądzi, w sensie po prostu z dobrą intencją pomocy tej osobie, nie?
Albo też czekać milcząc. Towarzyszyć. Bo to też nie byłoby złe, przeczekać milcząc, czekając. Czy ta osoba dzięki naszej obecności sama nie dojdzie do pewnych rzeczy, może po czasie dopiero, bo my też nie jesteśmy sędziami naszych przyjaciół i też nie wiemy wszystkiego o nich. Mimo, że tak jak pani powiedziała, pani Agnieszka, że mówicie sobie wszystko, czy mówimy sobie wiele i wyczuwamy się nawet bez słów, no to ja nie wiem, czy zawsze wszystko na każdy temat można by zwrócić, bo to będzie zawsze mu i tak subiektywny. Ja może przez przyjaźń też muszę się trochę pokory nauczyć, że mimo bliskości nie wiem wszystkiego.
Oczywiście, ja bardziej myślę o takich momentach, kiedy jest rozmowa. My na przykład spotykamy się w trójkę gdzieś tam wieczorami, kiedy dzieci już śpią i poruszamy różne tematy i po prostu powstaje taki moment, kiedy jedna osoba mówi, powiedzmy, co tam się wydarzyło, albo nie wiem, co ją trapi. I jest taki moment, kiedy albo ja jakoś, nie wiem, zareaguję. No to też trzeba wyczuć, nie? Czy ta osoba oczekuje rady, czy ta osoba po prostu chce się wyżalić, nie? I widać, jeśli widać, że ona rzeczywiście nad tym pracuje i jest jakiś tam proces zmiany, tylko chciała to z siebie wyrzucić, to rzeczywiście być może nie ma takiej potrzeby, żeby tutaj zaraz mówić, słuchaj, robisz źle. Jest taki moment, kiedy po prostu ta osoba oczekuje, żeby jej powiedzieć, no co dalej, nie?
Tak sobie pomyślałam, że bardzo trudno przyjaźnić było się by miło z osobą, która mówi cały czas tylko o sobie. A tak bardzo często bywa właśnie. To jest taki drugi problem po tym, że czasem nie powiemy sobie, słuchaj, zastanów się, co ty robisz, a z drugiej strony cały czas o sobie, tak? Po raz tysięczny omawiam na mój problem jakiś w życiu, który mam, czy w relacjach. I ta osoba musi po raz tysięczny tego wysłuchać. No ale przyjaźń być może przyjmuje te rzeczy. Ja tu mi przeskok taki myślowy się zrobił z tego, że przyjaźń może zrodzić się z różnych powodów i w zależności od powodu ona się może skończyć szybciej niż później. Saul i Jonatan, ojciec i syn, obaj kochali Dawida. Tu wrócę do wątku naszego biblijnego.
Jeszcze go nie zaczęliśmy nawet.
Nie, już trochę jest ugryziony. Już z jednej strony jest ugryziony trochę. Saul pokochał go bardzo, to też się pojawia, tylko później wkracza zazdrość, więc może w przyjaźni też się to pojawić. I Saul później nienawidzi Dawida, uważa go za konkurencję, rywala. A u Jonatana zupełnie to nie zaistniało. Wręcz przeciwnie, wynosi Dawida ponad samego siebie. Wie, że to on będzie następcą. To jest bardzo ciekawe, bo tutaj jeszcze władza, ambicje wchodzą w grę. Więc to też może przyjaźń zepsuć. Przyjaźń w polityce na przykład, przyjaźń w biznesie.
Oj, ryzykowne te przyjaźnie w polityce. 22:22, cztery dwójeczki, pozwolę sobie więc uprzytomnić godzinę, którą mamy na zegarze wiedeński. Przypomnę, że śpimy krócej dzisiaj o godzinkę, także jest 23:22 właściwie. I chcę powitać mieszkankę Wiednia, która dołączyła do nas z obrzeży Wiednia, Dagmarę. Dobry wieczór, Dagmaro, szczęść Boże. Co słychać na obrzeżach Wiednia? Czy już macie wiosnę?
Mamy wiosnę. Mamy wiosnę, kwitną nam magnolie, kwitną czereśnie. Tak.
A przyjaźń też kwitnie?
Przyjaźń.
Czy przyjaźń też kwitnie?
No też. Myślę, że tak.
Żeby być wobec słuchaczy lojalnym, bo lojalność też jest cechą przyjaźni ważną, o czym przekonał się Dawid. Przejdźmy pokrótce tę ich przyjaźń w punktach podaną, bo mamy ją przed sobą. Ci, co nie mają tego tekstu, bo nie mają, to przypomnę, pierwsza księga Samuela od 16 rozdziału ciągnie się ten bardzo ciekawy wątek, można go wyłowić. Pozwolę sobie w trzech minutach przejść całą tę przyjaźń w dużych krokach. Przypomnę, Jonatan to syn z króla Saula, pierwszego króla Izraela i następca tronu, co też właśnie jak Magdalena powiedziała, jest ważne, bo on dziedziczył po nim tron. On był pewien, że mógł być pewien, spokojny, mógł być o tym, że będzie następcą swojego króla, więc o przyszłość nie musiał się martwić. Saul był zachwycony grą Dawida na cytrze, zabrał go na swój dwór, a kiedy ten pokonał Goliata potężnego, dusza Jonatana przylgnęła całkowicie do duszy Dawida. Oddał mu swój miecz, łuk i pas nawet i tak jak pani Renata już nam przywołała, pokochał go jak samego siebie. To było już na początku. Potem Dawid zwyciężał kolejne zastępy oddziały Filistynów, no i rodzi się w sercu Saula, czyli króla, zazdrość i chce zabić swego sługę. Jonatan ostrzega Dawida przed tym niebezpieczeństwem, każe mu się ukryć, a sam obiecuje rozeznać zamiary ojca. Nie tylko rozeznaje, ale nawet odważnie wstawia się za Dawidem. Niechaj nie zgrzeszy król przeciw swojemu słudze Dawidowi. Nie zawinił on przeciw tobie, a czyny jego dla ciebie są bardzo pożyteczne. On zabił Filistyna. Dzięki niemu Pan dał całemu Izraelowi wielkie zwycięstwo. Patrzyłeś na to i cieszyłeś się. Dlaczego więc masz zamiar zgrzeszyć przeciw niewinnej krwi, zabijając Dawida bez przyczyny? Saul w końcu obiecuje pod tymi słowami swojego syna, że nie zabije Dawida. Jonatan przeprowadza więc Dawida z powrotem na dwór królewski. Na chwilę powraca harmonia. Dawid jednak jest pełen niepokoju. Czuje intuicyjnie, że tutaj problemy się nie tyle skończyły, co zaczęły dopiero. Wyznaje to Jonatanowi, ale ten go uspokaja. Nie umrzesz, mój ojciec nie podejmuje niczego, ani wielkiego, ani małego, o tym mnie nie zawiadamiając. Dlaczego ojciec mój ukrywałby to przede mną? Gdyby chciał cię zabić, to bym wiedział o tym. Tak nie jest. No i tak właśnie uspokaja, jak może, tylko swojego przyjaciela. Dawid postanawia wypróbować Saula. planuje nie przyjść na ucztę, którą Saul wystawia, a Jonatan ma go usprawiedliwić przed ojcem. Taki jest układ dwóch przyjaciół. Wtedy zobaczą obaj, jaka będzie reakcja króla i poznają jego rzeczywiste zamiary. Widać było, że Saul nie był spokojny, nie był harmonijny, miał przeróżne stany. Jonatan, następca tronu, zgadza się na ten plan i, uwaga, zawiera przymierze z domem Dawida. Jeżeli jeszcze będę żył, chyba okażesz mi miłosierdzie w imię Pańskie, a gdy umrę, nie odbieraj życzliwości Twojej mojemu domowi na wieki, nawet gdy Pan usunie wszystkich wrogów Dawida z powierzchni ziemi. I jeszcze raz zaprzysiągł Jonatan Dawida w imię wielkiej miłości ku niemu. Kochał go jak samego siebie. No to niezwykłe przymierze. Warto o tym pamiętać. Przymierze troszkę wymuszone bardzo trudną sytuacją ich obu. Dawid ukrywa się, nie ma go na uczcie, Saul jest wściekły, wyrzuca Jonatanowi jego przyjaźń do Dawida, każe go przyprowadzić, by go zabić. Broniącego go Jonatana o mały włos nie zabija dzidą. Król w porywie szaleństwa, a te porywy mu się zdarzały często, chciał mały włos nie zabił swojego syna. Jonatan tymczasem udaje się do kryjówki, opowiada całą sytuację, obaj płaczą, niestety nie mają wyjścia, muszą się rozstać. Dawid musi uciekać przed okrutnym Saulem. Jonatan przypomina mu jeszcze raz to przymierze, które zawarli niedawno. Idź w pokoju, niechaj stanie się to, co przysięgaliśmy w imię Pana. I rozpoczyna się nagonka Saula na Dawida. Nagonka nieskuteczna. Jonatanowi udało się, ryzykując swoje życie, odwiedzić Dawida na pustyni Zif. Jakkolwiek nazywa się ta pustynia, jest to miejsce dalekie, odległe i Jonatan musiał i sporo czasu poświęcić na odnalezienie Dawida i też ryzykował swoją nawet życie. Gdyby król się dowiedział, że on odwiedza swojego przyjaciela, marny byłby jego los prawdopodobnie. I tam związują się ponownym przymierzem, numer dwa, a syn króla prorokuje: nie obawiaj się, bo nie wytropi cię ręka mojego ojca Saula, ty będziesz panował nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie. Mój ojciec Saul wie, że tak będzie. No, tylko część tego proroctwa się spełniła. Jak wiecie, druga część niestety nie, bo Jonatan zginął. Ale właśnie zginął pod Gilboa, klęska Izraelitów, tragiczna śmierć Saula. Dwie wersje są tej śmierci Saula. Jedna mówi o samobójstwie, druga mówi o tym, że został przebity przez sługę swojego. No i umierają niestety też w bitwie jego synowie, trzej, między innymi Jonatan. Dawid na wieść o tym rozdziera szaty, lamentuje, pości mimo zwycięstwa nad Amalekitami, to zwycięstwo przemienia się w żałobę. No i ciekawe jest, że jest autorem pieśni żałobnej, wychwalającej również Saula. On również chwali Saula w tej pieśni. Żal mi ciebie, mój bracie Jonatanie, tak bardzo byłeś mi drogi. Więcej ceniłem twą miłość, aniżeli przyjaźń kobiet. To jest właśnie to, co ich bardzo, bardzo mocno połączyło. No i to tyle chyba o tej przyjaźni. Ta pieśń niech będzie na końcu, niech będzie na końcu tej opowieści biblijnej. Co powiecie o tej historii? Jakie wnioski poza tymi już wysnutymi możemy przekazać nam tutaj w studio i słuchaczom?
No ja, jeśli mogę zająć stanowisko, bardzo mi się spodobał ten fragment właśnie przymierza przyjaźni. Myślę, że nie zwracamy na to zbytnio uwagi, że przyjaźń traktujemy jako coś naturalnego, jako uczucie, które się rodzi. Ale może być właśnie przyjaźń bardzo świadomym wyborem, za którym właśnie idzie też to przymierze, o którym wspominamy. Myślę, że to są takie nieodkryte jeszcze wartości przyjaźni. Czyli nie tylko uczucie, ale moje właśnie postanowienie, które jest potwierdzeniem takim jakby rytuałem, że ty jesteś moim przyjacielem, czyli właśnie jest to coś więcej niż tylko uczucie.
Czyli trzeba wprost powiedzieć w oczy, nie? Wprost powiedzieć.
Tak, dokładnie. Tak.
Jest między nami przyjaźń i bądźmy jej teraz wierni, lojalni. Coś odpowiednikiem tego oczywiście, wiele większym, bardziej chyba w skutki bogatszym jest ślub, przysięga małżeńska. Prawda? Jest też tak, którą się składa, to też jest coś, jakie powiedzenie, jesteś moim mężem i będziesz nim do końca życia, ja ci ślubuję, że będziesz, że to się stanie, zrobię wszystko, co w mojej mocy. Tak samo przyjaciele, gdzieś tam plączą się po głowie sceny z filmów, czy z jakichś książek, gdzie dwoje ludzi, czy dwóch panów, chłopaków, czy dziewczyny jakoś jakimś takim znakiem, czy nacinają sobie palec leciutko, żeby krew złączyć. No są takie, może jeszcze do dzisiaj się.
Tak, połączenie krwi, prawda? Czy u Indian, czy gdzieś w jakichś tam innych plemionach było właśnie to złączenie krwi, prawda? Czyli zawarcie pewnej przyjaźni, która jest nierozerwalna, tak?
Ja tak w ogóle, może dlatego, że dane mi było te przyjaciółki swoje poznać na wczesnym etapie mojego życia i mam taką łaskę, myślę, bo to ja to w kategoriach łaski postrzegam, że rzeczywiście te przyjaciółki takie są. Ja właśnie tak do tego podchodzę, że to jest, zresztą spodobało mi się to, co pani przed chwilą powiedziała, że to jest pewien wybór, decyzja. Ja nie wyobrażam sobie, żeby mogło nas cokolwiek poróżnić. To znaczy, szacunek, jakim się darzymy, jest tak ogromny, że nie wyobrażam sobie, żeby mogła się obrazić, że ktoś mówi mi, że coś, nie wiem, źle zrobiłam, albo i myślę, że takie samo podejście mają właśnie te dwie moje pozostałe przyjaciółki. Myślę też, że niestety nie każdy doświadcza takiej, bo to jest relacja, to jest żywa relacja gdzieś tam, którą no, zamierzamy pielęgnować do końca życia. Ja wiem, że jestem tutaj najmłodsza ze wszystkich, więc być może moje doświadczenia jeszcze nie są aż takie jak pozostałych, ale no, dla mnie to jest właśnie coś wyjątkowego, coś, o czym każdy gdzieś tam marzy jako dziecko. Mam córkę 7-letnią, która marzy o swojej przyjaciółce, takiej najważniejszej. I myślę, że ta przyjaźń, po prostu to pojęcie też ewoluuje wraz z tym, z naszymi doświadczeniami tak naprawdę też, nie? Mhm. A gdzieś tam myślę, że dążymy do tego, żeby ta relacja była stała i jakby bez względu na rzeczywistość, żeby była stała. Czerpiemy też jakieś korzyści z tego wszyscy tak naprawdę. No, potrzebujemy tego wsparcia. Ja jestem szczęśliwa, że tylko tak.
No ale czy przyjaźń, bo tutaj wkraczamy na trochę, może nie, zwróćmy do tego tekstu jednak, ten tekst niech nas zainspiruje jeszcze. Na razie zanim ucieczki jeszcze dokonamy, to jeszcze ten. Mnie z kolei tutaj przekonuje bardzo ta podróż Jonatana na pustynię, poświęcenie drugiemu przyjacielowi czasu. No czas jest absolutnie niezbędną funkcją przyjaźni. No trudno sobie wyobrazić przyjaźń nawet bez spotkań raz do roku, jakichś właśnie takich wspólnych wypadów czy gdzieś. Nawet nie wiem co prawda jak to jest, jak się ma rodzinę, czy można mieć wtedy przyjaciela jeszcze, czy przyjaciółkę i dzielić ten czas między rodzinę a nią. Pewnie tak, jeśli wszystko jest czyste i piękne i prawdziwe i szczere, no to można pewnie połączyć te dwie rzeczy, prawda? Jak to jest. Ale wiem, że bez czasu, bez spotkań, no to przyjaźń więdnie.
Tak, bardzo często zawarcie związku małżeńskiego staje się próbą przetrwania przyjaźni, bo często tą potrzebę łączenia i dzielenia się swoim życiem przelewamy właśnie na partnera czy na partnerkę i w jakiś sposób no, zaniedbujemy właśnie te więzi przyjacielskie, co moim zdaniem no, jest zubożeniem, tak? Zubożeniem relacji i moim zubożeniem, tak? Jeśli w tym kierunku idę, bo zaniedbuję właśnie tę część mojej osoby i mojej relacji, która no właśnie jest inna niż partnerska, tak? Ja myślę, że tu jest ta podbudowa, tak? Czym dla mnie jest przyjaźń tak naprawdę? Czy jest uczuciem, czy jest właśnie czymś więcej niż uczucie?
Chyba, że Reniu, to mąż staje się twoim najlepszym przyjacielem, co nie jest wykluczone.
Tak, ale to będzie nadal mój mąż, prawda? Czyli to jest zupełnie inna relacja. Ja mówię właśnie...
I to są inne porządki, nie da się z tych porządków połączyć.
Może połączyć, może być takie połączenie, że mój mąż staje się moim przyjacielem, ale uważam, że jeżeli tylko na tym poziomie zostanę, nie podtrzymam mojej przyjaźni, którą miałam przed związkiem małżeńskim, to znaczy dla mnie zubożenie.
Ja się zgadzam absolutnie. To znaczy, z jednej strony nie wyobrażam sobie, żeby mój mąż mógł nie być moim przyjacielem. Nie wyobrażam sobie, żebym nie traktowała go jak swojego najważniejszego przyjaciela, któremu mogę powiedzieć więcej niż tym moim przyjaciółkom. Ale z drugiej strony też mówi się, że i zarówno mężczyzna potrzebuje innego mężczyzny, z którym może po prostu wyjść i porozmawiać o czymś innym niż z żoną, tak i kobieta potrzebuje tej drugiej osoby i jest to bardzo wartościowe, jeśli te osoby rzeczywiście takich przyjaciół mają oprócz swoich współmałżon.
Czy w takim razie przyjaciel to jest alter ego? Po prostu?
Drugie ja? No nie wiem.
Czy drugie ty?
Drugie ty.
Ja myślę, że przyjaźń pomaga nam na pewno też w odpowiedzi na pytanie, kim ja jestem. Tak jak każda relacja odzwierciedla też moją osobowość w stosunku do tej drugiej osoby. Ale myślę, że to nie tylko to, dlatego że no właśnie tutaj biorąc za przykład Dawida i Jonatana, to ja może podam inny jeszcze temat. Czy wierzymy w przyjaźń kobiety z mężczyzną?
Ja... To zależy. Co myślimy, na myśli pod pojęciem przyjaźń. Czy to jest przyjaźń polegająca na trzech spotkaniach w tygodniu na kawie o 22 nad jeziorem? Czy to jest inna relacja? Nie, bo ja w taką na przykład przyjaźń nie wierzę, która ma taką częstotliwość. Jesteśmy jednak ludźmi i mamy naturalne popędy. W sensie ja nie spotkałam się z taką przyjaźnią, z której by coś większego nie wyszło. Aczkolwiek...
A ja wierzę, bo mam takiego przyjaciela, więc ja wierzę.
No, znaczy,
mam dowód. Mam
wiem,
dowód.
Że jeśli chodzi o takie mediacje, czy w ogóle podejście do zdrowego związku małżeńskiego, poleca się, żeby te spotkania jednak choćby raz na jakiś czas były nie jeden na jeden kobieta, mężczyzna, tylko żeby w tym też brał udział mimo wszystko ten współmałżonek, bo może pojawić się zazdrość.
Moi drodzy, kolejna próba.
Dobry wieczór, tutaj Radio Droga, oddział krakowski, godzina 22.46, ksiądz Maciej Gawlik, Magdalena Gawlik, Agnieszka Kuster, Dagmara Kojro i pani Renata Deka, ale jeszcze jej nie mamy. Tutaj w studio mamy kłopoty z echem. Ciekawe, mało komfortowe doświadczenie słyszenia siebie podwójnie przeżyliśmy przed chwilą.
Ale teraz już jest dobrze.
Teraz jest już dobrze. Bardzo dziękuję. Wracamy do tematu Dawida i Jonatana, do tematu przyjaźni. Nie wiem, czy zdarzyło wam się w waszych przyjaźniach i wam, kochani słuchacze, bronić przyjaciela. To znaczy, był w ewidentnym zagrożeniu, coś mu groziło, naprawdę mu groziło, ale niestety okazało się, że jest sam bezradny, nie potrafi sobie sam pomóc i wy jesteście w stanie im pomóc. I bo to tak się kojarzy, prawda? Przyjaźń z pomocą, że przyjaciel przyjacielowi w biedzie pomaga. Czy rzeczywiście to przysłowie polskie jest jak najbardziej aktualne i jak najbardziej życiodajne nawet?
No ja myślę, bez takiej też postawy, że chcę komuś pomóc, znaczy temu komuś, kto jest dla mnie ważny, no to ta przyjaźń nie ma sensu. Więc w momencie, kiedy jest taka sytuacja, to tak, zdarzyło mi się, bo też mam przyjaciółkę, która też ma tam różne problemy życiowe i w momencie, kiedy ona miała te kłopoty, trzeba było zrezygnować z jakichś tam swoich planów, czy jakichś tam sytuacji i zrobić to, co należy. Także to jest część tego bycia przyjacielem, jak najbardziej. Wydaje mi się, że, czy też jest taka stara zasada, mówi się, że nie powinno, jeżeli na przykład przyjaciółka, czy przyjaciel, zależy, ma jakieś problemy małżeńskie, że nie powinno się wchodzić w rolę jakiegoś takiego mediatora, czy osoby, która tam w jakiś sposób podpowiada w momencie jakichś ciężkich sytuacji rodzinnych, bo można się na tym nieźle przejechać. Można wspierać, można towarzyszyć, ale nie próbować jakoś w jakiś sposób tam wejść w te takie problemy małżeńskie, bo może się to różnie skończyć. Także myślę, że to jest...
Potrzebuję mediatora, to są takie osoby od tego wykształcone w tym kierunku jak najbardziej.
Dokładnie. Myślę, że można wtedy właśnie zapłacić tym, że się straci kogoś bliskiego, bo jednak są takie, no właśnie, jeżeli mąż jest przyjacielem, ma się też przyjaciół. Znaczy ja uważam, że dobrze, mąż, przyjaciel, ale przyjaźnie poza tym są ważne, jeżeli się je ma. Należy je pielęgnować i w jakiś sposób też starać się właśnie, może też tak robić, żeby ta osoba nie była wrogiem mojego męża czy mojej żony. Chyba to jest, może być też kłopotliwe. Czy stać się gdzieś tam, no tak, chyba na początku małżeństwa, czy tam gdzieś należy taką rzecz rozwiązać, powiedzieć, okej, ta osoba kosztuje mnie tam ileś czasu, ale proszę to zrozumieć. Myślę, że to jest jednak ważne. I każdy z nas potrzebuje właśnie tej relacji też, czy damsko-damskiej, czy męsko-męskiej, bo w tej relacji takiej małżeńskiej też nie wszystko da się powiedzieć, też może trzeba popatrzeć na pewne problemy z innej perspektywy, której mąż czy żona nie będzie widzieć.
Słucham was z zapartym tchem, bo jestem osobą niezamężną, więc jakoś mam tu może inną swobodę w tym. Ale pomyślałam sobie teraz o moich dzieciach. Ja jej często pytam. Jestem w takiej małej szkółce wiejskiej, mamy niewielu uczniów, ale dlatego łatwiej mi ich widzieć, więzi między nimi. I pytam czasem takie dzieci, młodzież bardziej taką samotną, odsuniętą. Czy ty chciałbyś mieć przyjaciela, czy potrzebujesz? Absolutnie zaprzeczają. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale rzeczywiście nie wiem, czy zgodzicie się, patrząc na młodsze pokolenie, że coś ich tę prawdziwą przyjaźń ludzką często zastępuje. Może wydaje im się to łatwiejsze. Nie wiem, czy można w sobie takie pragnienie przyjaźni zabić, czy stłamsić w jakiś sposób. Chyba jednak młodość, dobrze, żeby w młodości mieć kogoś takiego. I jeszcze chciałabym wrócić do innego wątku. Mówiliśmy o tutaj jeszcze Saulu Dawidzie, o tej przyjaźni. Powiedziałam Państwu wcześniej, że mnie fascynowało to, że Saul też był zwrócony, był skłonny być tak blisko z Dawidem. A w tej pieśni żałobnej, też dzisiaj już wymienionej, na końcu Dawid mówi, że Saul i Jonatan, czyli ojciec i syn, kochający się i mili przyjaciele za życia i śmierci, nie są rozdzieleni. No i tutaj mam właśnie zagwozdkę, że przyjaźń może mieć tak różne oblicza i przebiegi, no bo jest naznaczona naszą, powiedzmy, osobowością, naszymi przeżyciami. I to, co mówiliśmy na początku, nie ma jednej definicji. Oprócz tego, że ona się musi na czymś silnym w człowieku opierać.
Ja bym nawet dodała, że nie ma jednej definicji tutaj, Magdo, i chyba nigdy nie będzie, bo jesteśmy bardzo różni i mamy różne oczekiwania, mamy różne doświadczenia i myślę, że najważniejsze jest, żeby w pewien sposób szukać przyjaźni, prawda? Szukać jej w siebie, w sobie, szukać jej w otoczeniu i może nawet pragnąć, na ile my pragniemy, abyśmy mieli przyjaciela, to co mówisz o dzieciach, tak? To jest bardzo zastanawiające, że na przykład, no ja bym nigdy nie uwierzyła, że można nie pragnąć jakiegoś przyjaciela, tak? Czy przyjaciółki, czy osoby bliskiej, bo myślę, że przede wszystkim każdy z nas, każdy człowiek jest przede wszystkim nastawiony na relacje. My nie możemy być i żyć samotnie.
No ale jak te dzieci przez półtora roku siedziały w domu z racji pandemii, czy tam więcej. Ciężko. Ja je trochę rozumiem. Trochę rozumiem, chociaż im bardzo współczuję z tego powodu, że właśnie w momencie, kiedy te przyjaźnie mogły się nawiązywać, krzepnąć, udoskonalać, tak się wyrażę, to właśnie tego nie było, bo trudno przez komputer, jakby się tutaj widzimy, no to trudno przez coś takiego chyba przyjaźń rozwijać. Oni są naznaczeni, będą naznaczeni tym. Czasem oczywiście z tego się wychodzi, oczywiście można jakoś tak życie pokierować, że te przyjaźnie będą później, ale tak jak ty tak opowiadasz o tej szkole małej wiejskiej, oni też pewnie mieli tam, ciężko im było, nie?
Tak, ale nawiązał mi się jedna myśl z wczorajszego kazania, które usłyszałam, że chorobą naszych czasów jest indywidualizm, a chrześcijaństwo i być może tutaj przyjaźń możemy wpisać też, pomaga z tego rezygnować, czyli ja nie tracę nic z mojej tożsamości, będąc w relacji czy z Bogiem, czy z człowiekiem, będąc w kontakcie ze sobą, nie tracę. Ale ten indywidualizm jest bardzo silny i tutaj dużo ludzi ma nadzieję młodych w tym, że sobie da radę, bo tyle mamy już w życiu różnych gadżetów wspomagających, zastępujących, tak jak się wydaje być może niektórym, że te przyjaźnie, ewentualnie jakieś znajomości można mieć wirtualne, one nie są problemowe wtedy. Może to jest też takie, będzie znieczulenie od strony uczuciowej ludzi, że emocje rodzą komplikacje, w związku z czym nie chcę mieć ani wrogów, ani przyjaciół, nie potrzebuję w sumie nikogo, póki tam rodzice mnie utrzymują i tak dalej. A potem, nie wiem, no to będzie tak samo, przerzuci się na ich przyszłe relacje, powiedzmy, partnerskie, małżeńskie. No u niektórych będzie to bardzo trudne, wydaje mi się, bo nie mają tego przygotowania w przyjaźni do tego.
Tak. Dagmar, ty masz nastoletnie dzieci. Jak to sytuacja wygląda?
No, przyjaźnie są ważne dla dzieciaków. I widać, że odgrywają dużą rolę, bardzo dużą rolę. Nie. Utrzymywanie, dbanie o te relacje i tak jak widzę, jak tam córa ma tam przyjaciółki, z którymi się tam co jakiś czas spotyka, teraz trochę mniej, bo jedna poszła na studia, które gdzieś tam trochę się pozjeżdżały, ale jednak właśnie nawet te jakieś tam chwilowe spotkania, czy jakieś takie właśnie mniej intensywne są bardzo ważne. A wśród chłopaków to chyba bardziej takie przynależność do grupy, tam do jakiejś tam grupy chłopaków, to jest zupełnie, to męskie relacje są zupełnie inne. Dzisiaj się śmiałam, bo syna odwoziłam właśnie pojechał na narty z klasą i tam byłam z nim, żeby go tam zaprowadzić. No i w momencie, kiedy zobaczył tą swoją klasę, popatrzył na mnie, mówi, ale wiesz co, już możesz iść, nie? Możesz iść tutaj, mama. Jesteś mi tutaj tak trochę się tak... No ale właśnie to... właśnie, no tak, bo jedna rzecz to jest w ogóle bycie w jakiejś tam grupie, w jakiejś tam znalezienie się, a druga rzecz to są te takie bliższe relacje z tam osobami i one są bardzo ważne w życiu takiego młodego człowieka. My akurat w czasie pandemii stwierdziliśmy, że nie ma sensu tak się oddzielać od ludzi, więc po prostu i tak dbaliśmy o to, żebyśmy w gronie tych naszych przyjaciół, czy tam wśród tych ludzi, którzy nie boją się nas widzieć, no to żeby jednak to trwało, bo to no, ten czas wywołał duże zmiany, dużo dziur, których przez długi czas jeszcze nie da się naprawić. Nie, nie tylko wśród, myślę, że nieważne, czy wśród młodych, czy starszych, ale u młodych jest to na pewno na początku życia gdzieś tam na pewno rzutuje na charakter i na dalsze potem życie.
No to mamy już powoli finisz naszej audycji. Bardzo jestem miły i zaskoczony tym, co słyszę od Dagmary. Jednak jak zwykle myślenie trzeba skorygować i ucieszyć się z tego, że dla młodych także przyjaźnie są ważne.
Czy mogę ja teraz na koniec zadać jeszcze pytanie?
To jeszcze nie będzie koniec.
Zawsze mi to intrygowało. Co myślicie o tym? Czy możemy nazwać, że Pan Jezus jest przyjacielem człowieka? To jest takie lansowane w Kościele. Czy Pan Jezus jest przyjacielem człowieka?
A to jest pytanie?
Tak.
Oczekujesz odpowiedzi. Pan Stasiu chyba chce odpowiedzieć. Panie Stasiu, chcesz Pan odpowiedzieć na to pytanie? Nie słyszę nas chyba.
Słyszę, bardzo dobrze słyszę. Zastanawiam się, jak to w ogóle, jak odpowiedzieć, ale... To może przytoczę, tutaj słowa, bardzo krótki cytat Zbigniewa Herberta, który mówił, że życie bez przyjaciela jest śmiercią bez świadka. Ale czy Pan Jezus jest naszym przyjacielem? Oczywiście, jeżeli Mu zaufamy wszystko, oddamy Mu swoje życie, tak? I będziemy Go traktować jako przyjaciela, to może być naszym przyjacielem.
Ale właśnie zawsze tu miałam, czy nie jest jednak kimś więcej zdecydowanie, bo jeśli takie kryteria ludzkiej przyjaźni przerzucimy na jego stosunek do nas, bo mi dało do myślenia jedno zdanie, które znalazłam dzisiaj z Jakubowego listu. Abraham został przyjacielem Boga, bo uwierzył w Niego, ale to jest stosunek człowieka do Boga, a nie Boga do człowieka. Myślę, że no po prostu przyjaźni odbija się może jakiś stosunek, ta miłość Boża do nas, ale myślę, że Jezus jest zdecydowanie kimś więcej. I nie wiem, czy takie mówienie o Bogu przyjacielu nie jest taką trochę banalizacją.
Banalizacją? No, czy jakikolwiek byśmy nie wsadzili w szufladki, to zawsze będzie banalizacja.
Ja myślę, że tutaj trzeba też, Magdo, zwrócić uwagę, że Pan Jezus był człowiekiem. Nie zapominajmy o tym.
Mhm. Agnieszka?
Znaczy, nie, bo ja, dla mnie słowo w ogóle przyjaźń to jest coś naprawdę dużego, to nie jest tym koleżanka, kolega i jakby przyjaźń dla mnie, w sensie jakby na pewno relacja z Panem Jezusem zawiera też cechy przyjaźni, On nas kocha bezwarunkowo właśnie, no, myślę, że jak najbardziej, ale no, to jest kolejne takie zagadnienie, my nie jesteśmy w stanie po ludzku ani pojąć tej Jego miłości, ani jej na pewno nazwać, nie? Więc
a fenomen polega taki na tym, że bo przyjaźń jest jakąś pewną formą elitarnego traktowania kogoś. Ja wyróżniam z grona 12 kolegów w klasie, czy 15, jednego, który jest moim przyjacielem. Wyróżniam go. I teraz Pan Jezus też ciebie wyróżnia i wszystkich nas tutaj obecnych pojedynczo, tak jakby dla Niego każdy z nas był najważniejszy. To też jest dla nas nie do pojęcia. Teoretycznie to ładnie brzmi i ładnie się nawet mówi i ładnie się tego słucha, ale jak On to robi, to już Jego boska tajemnica. Niemniej jednak myślę, że z tej tajemnicy sporo by mogli uszczknąć nam Łazarz, jutrzejszy bohater Ewangelii, Marta i Maria, jutrzejsi też. Skoro On tam przychodził często, skoro spędzał z nimi czas, wypoczywał po trudach głoszenia Ewangelii, co robił, jak mówił, o czym rozmawiali, tego nie wiemy. Niestety Ewangelie nam tego nie zostawiły. Ale pole do wyobraźni mamy i możemy sobie pomyśleć, o czym toczyli rozmowy w czwórkę będąc. Ale...
Ja zostanę tutaj przy tym, może jestem troszeczkę monotonna, ale utkwiło mi nadal to zdanie właśnie pokochać drugiego jak siebie samego.
Mhm. Czyli Jezus tak nas kocha jak siebie. Sam siebie, tak. Jako człowiek. Mhm.
Tak.
Bo tu ciekawe zdanie przeczytałem księdza Tomasza Jaklewicza, znanego niektórym tutaj bardzo komentatora Gościa Niedzielnego, który bardzo proste, też pewnie słyszałyście panie i panie Stasiu, też pan słyszał, ludzkie przyjaźnie prowadzą dalej i głębiej ku przyjaźni z Bogiem. Jest to taka trochę katechizmowa, formułkowa, pobożna definicja. Bo z tego, co, nie wiem, co tutaj na początku też już padło, wasi przyjaciele niekoniecznie dzielą z wami wiarę, ale dzielą z wami życie. I to nie jest przeszkodą. Jedno drugiemu nie przeczy. Czy można więc powiedzieć, że wasze przyjaźnie prowadzą ku przyjaźni z Bogiem?
Ja myślę, że przede wszystkim, że otwierają nas, że są pewnym właśnie tą taką bramą do relacji, bo czym jest spotkanie z Panem Bogiem, jak właśnie nie relacją? Jak możemy się spotkać z Panem Bogiem, jeżeli nie potrafimy spotkać się z człowiekiem?
Czyli nie wyobraża sobie pani mniszki na przykład w klasztorze klauzurowym, która no nie spotyka się raz dziennie z koleżankami z zakonu, gdzieś na jakiejś rekreacji i tam może sobie porozmawiać, ale tak w rzeczywistości to ona sama jest. Generalnie ona się dużo modli i rzeczywiście Jezus jest dla niej, może tak być, że największym przyjacielem, a ze swoimi siostrami niekoniecznie musi mieć jakieś wspaniałe relacje. Jakoś to...
Tak, ale to już jest łaska, to już jest powołanie i to jest osoba, która kiedyś wychowała się w rodzinie.
Tak.
I miała relacje i to, że teraz jest poza rodziną czy poza pewnymi, to nie oznacza, że nie przeżywa tej relacji. To już jest moim zdaniem zupełnie inny poziom, że tak powiem, przeżywania siebie samego i relacji.
Tak jak się... myślę, że mamy coś takiego jak przyjazność w sobie ogólnie, czyli takie nastawienie, a już konkretny przyjaciel jest to już coś tego, jest to konkretna osoba, z którą zawieramy takie nasze przymierze, a ile te przyjaźnie, które prowadzą do Boga, tu mamy dużo takich w historii Kościoła ciekawych i świętych, którzy się przyjaźnili nawet i ta przyjaźń była istotna.
Franciszek i Klara na przykład?
Tak? Na przykład, tak. Czy papieże między sobą, no to wiemy, tak, znamy z najnowszej historii ciekawe takie przykłady przyjaźni bardzo różnych ze sobą osób. Ale tutaj chcę przypomnieć jeszcze to, że Jonatan widzi, że w Dawidzie działa sam Bóg i to go chyba przekonuje jeszcze bardziej niż dzielność tego bojownika, młodzieńca, który wygrywa z Goliatem, czy jego piękna muzyka, jego piękna gra. Chyba to go ostatecznie przekonuje do tej przyjaźni i tej uległości, że teraz ty będziesz na pierwszym miejscu,
bo Bóg a nie ci wybrał. Ja.
Tak. Twoje jest dziedzictwo mego ojca, a nie moje. No więc tutaj ja myślę tak, przyjaźnie są i będą między wierzącymi i niewierzącymi różnie, ale tu ta przyjaźń być może zawarta wobec Boga też jest, czy poszukiwania Jego, no jest czymś szczególnym.
Wielce szczególnym.
No to wpisuje się w tę historię zbawienia naszego też, naszego.
Ale tutaj mówiliście o przyjaźni bosko-ludzkiej. Jeszcze jedno zdanie do tego dorzucę z Księgi Wyjścia, 33 rozdział. Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Przyjaźń się wykuwa na adoracji. Tak sobie pomyślałem teraz. Mamy możliwości adoracji, jeśli mamy, to korzystajmy, bo to tam właśnie ta przyjaźń gdzieś może nabrać zupełnie nowych wymiarów.
Pięknie na naszych ostatnich rekolekcjach ksiądz Krzysztof Janik przywołał chyba słowa ojca Wianeya o tym, jak on się modlił na adoracji. On powiedział, ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie.
Mm-hmm. A to wziął z kolei od swoich obserwacji ksiądz Jan Wianej, patrząc na właśnie chłopa z jego wsi, który modlił się tam godzinami, czy tam godzinami nie, no bo praca mu nie pozwalała na to, ale modlił się, był bardzo szczęśliwy z tej modlitwy, zapytał się, jak to wygląda i właśnie usłyszał tę odpowiedź. Ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie. Bardzo ładnie ktoś powiedział dzisiaj z was, któraś z was, że przyjaźń nie wymaga zbyt wielu słów, aczkolwiek znając przyjaźnie kobiece, myślę, że tam słów pada bardzo dużo. Tak z natury rzeczy. Kiedyś z kolei gdzieś tam na jakimś dworcu widziałem przyjaciół, mężczyzn dorosłych, którzy siedzieli i właśnie powiedzieli sobie może jedno słowo na 15 minut. Nie potrzebowali więcej. Cieszyli się po prostu tego, że byli razem. I to też nie było jakieś słowo, przynajmniej dla mnie, słuchacza przypadkowego z zewnątrz, było to w poczekalni dworcowej, czy restauracji dworcowej, nie było to jakieś słowo niezwykle ważne, ale...
Kolejny program można by stworzyć, właśnie przyjaźń męska i przyjaźń damska, prawda? Że one jednak się troszeczkę może różnią. Ja postrzegam przyjaźń mężczyzn bardziej zadaniowo, tak? Że są na przykład kluby wędkarskie, jakieś łowieckie, jakieś inne. Natomiast no właśnie kobiece bardzo często są to kluby takie bardziej właśnie rozgadane i także myślę, że kolejny program możemy stworzyć.
Reniu, ale filozofowie też się przyjaźnili, mężczyźni filozofowie i gadali nie tylko o wędkowaniu.
Tak, ale to mieli cel. Jednak ten cel...
Zadanie.
Zadanie.
Czyli lojalność, odważne wstawianie się mimo zagrożenia życia, swego i przyjaciela również, czas na poświęcony na ryzykowne spotkania i przymierze, i mówienie sobie wprost, że ta przyjaźń jest czymś ważnym dla mnie w życiu, to chyba najważniejsze punkty. Pewnie każdy z Was jeszcze mógłby coś do tego dodać. Powiedzmy, że każda z Was i Pan Stasiu również, który pewnie zakończy całą audycję już za chwilę, bo jest już 9:00 na nowy czas, to musimy powoli kończyć. Gdyby każda z Was, jeśli chcecie oczywiście, bo przyjaźń też zakłada oczywiście dobrowolność. Przyjaźń nie może być wymuszona. No to jest coś wolnego, absolutny dar, zupełna wolność. Więc gdyby któraś z Was chciała coś jeszcze na koniec dorzucić, tych różnych już mądrych myśli mamy dużo, ale może jeszcze coś na koniec w sercu drzemie.
Przyjaźń ocala człowieczeństwo. Mm-hmm.
Dziękuję, Magdaleno.
Powoduje, że stajemy się coraz lepsi, coraz piękniejsi, że chcemy wierzyć właśnie w dobre czasy. Chcemy wierzyć w człowieka, w siebie samego. Uskrzydla. Przyjaźń uskrzydla.
Dziękuję, pani Renato.
Ja bym chciała chyba życzyć wszystkim takiej właśnie prawdziwej przyjaźni, która buduje, która rozwija, która prowadzi ku lepszemu i daje tą radość po prostu właśnie z tej relacji, z takich prawdziwych przyjaźni.
Dziękuję, Agnieszko, serdecznie.
Ja myślę, że ważne jest w przyjaźni to, że się zapomina o sobie, że właśnie, że można być nie tylko dla siebie, że warto coś od siebie oddać i wtedy dopiero się czuje, wie, jak życie smakuje.
A ja pociągnę twoją myśl na koniec. Dziękuję ci, Dagmaro. I powiem, że właśnie w miłości, w przyjaźni właśnie, jest taki czas na to, żebym się w siebie wypowiedział w sposób nieskrępowany czasami, gdzie ludzie inni tego nie usłyszą, co ja mówię do przyjaciela, no bo mówię to tylko dla niego. Niestety czasami jest to, tak jak Magda mówiła, trochę stawianie na siebie. Jest to takie, no i ten przyjaciel po raz setny słucha tego samego, czy może nie tego samego, ale widzi moje bezradne czasami trzepanie się tutaj po piasku na plaży, jak ryba wyskakuje z wody i na piasku jest bezradna. Tak samo i ja. No i ten przyjaciel jest tego świadkiem. No trudno. Taka jest rzeczywistość. I też za to przyjaźni jestem ogromnie wdzięczny, że mogę taki być, chociaż nie udaje się wszystko tak, jak trzeba. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze rozmowy. Panu Stasiowi za gościnność i za udzielony czas. Mam nadzieję, że spotkamy się z Dawidem jeszcze może w maju. Co Wy na to? Już z Dawidem jako ojcem. Może przyprowadzicie ojców jakiś też do studia. Bo nasze studia, jak się dowiedziałem, może liczyć nawet do 25 osób.
Trzeba by do rana wtedy mówić.
No nie wiem, czy mężczyźni tacy skłonni o tym ojcostwie. A będziemy o Absalomie mówić i o różnych wypadkach, które z tym Absalomem zwłaszcza zaszły, ale nie tylko. Myślę, że o Salomonie również powiemy, jako synu, takim najsłynniejszym synu Dawida. Ale to za chwilę, za jakiś czas, po świętach. Życzymy tego, by każdy z Was w Wielki Czwartek usłyszał to, co usłyszeli w ten dzień apostołowie. Już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Abyśmy jak najwięcej usłyszeli, abyśmy poczuli się przyjaciółmi Chrystusa, mieli takiego przyjaciela, który nigdy nas nie zawiedzie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą audycję.
To ja może dziękuję. Na koniec dziękujemy. Powiem, może na koniec jeszcze tylko dopowiem, właśnie gdzieś właśnie wyczytałem, że przyjaźń taka prawdziwa potrzebuje trzech rzeczy, więc noty uczciwości, przyjemności rozmowy i koniecznej użyteczności. To ja właśnie dziękuję za tą przyjemną rozmowę.
Do usłyszenia, kochani słuchacze. Niech żyje Radio Droga. Niech żyje i się rozwija.
Proszę księdza, to bardzo prosimy.
Bardzo przyjazne Radio Droga.
Bo jest non-stop drodze. Proszę księdza, prosimy o błogosławieństwo na nadchodzącą noc.
Pan z wami.
Z duchem twoim.
Z duchem twoim.
błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie z wami na zawsze.
Amen.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.